Wczoraj na Śląsku był premier Mateusz Morawiecki, a przy telefonie jest pan poseł Czesław Sobierajski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Co Śląskowi zaproponował premier i jak Śląsk to odebrał?
No myślę, że oczywiście premier w imieniu całego rządu, no i Prawa i Sprawiedliwości rządzącej, myślę, tak to trzeba to definiować. Pierwszy raz tak naprawdę, ja już jestem od wielu lat w tej polityce i kilka rzeczy podpisywałem osobiście, jak kontrakt dla Wojska Katowickiego w 1955 roku przykładowo. I jeszcze potem strategie takie czy inne, ale tak naprawdę pierwszy raz jest program, który nie tylko opisuje rzeczywistość, diagnozę stawia, ale zawiera aż 75 projektów praktycznie gotowych do sfinansowania i pokazuje finanse, ile, co, na co i jak. W sumie to jest około 45 miliardów, co jest nie żadna pomyłka, tylko taka to kwota, na te już przygotowane. I program jest nadal otwarty, czyli aktywnie także jak cokolwiek ktoś pomyśli, wymyśli, szczególnie innowacyjne rozwiązania, natychmiast pieniądze się znajdą konkretne jeszcze inne. A więc taki przykład podam, żeby nie mówić takich po prostu ogólników. Ja mieszkam w Rybniku. Elektrownia Rybnik została sprzedana niestety dla francuskiego EDF-u i to państwowego. Teraz przez ten rząd ponownie odkupiona razem z innymi elektrowniami. I co teraz jest? Bardzo konkretny zapis w tym programie. Posłużę się tym przykładem, żeby było jasne, że to nie tylko ogólnik. A więc podpisano właściwie już nawet kilka dni temu z prezydentem, przez prezesa elektrowni, porozumienie o uciepłownieniu miasta i powiatu rybnickiego. A więc zapisana jest budowa bloku kogeneracyjnego, takiej 500-ki tak zwanej, i jednocześnie uciepłownienie miasta i powiatu. A więc jest to niezwykle konkretne. Mówi się o tym od 20 paru lat i teraz nabiera realnego kształtu. To taki przykład podaję z mojego podwórka, że tak się wyrażę, że program jest i ogólny, ale bardzo konkretny również poprzez różne przedsięwzięcia, inicjatywy i programy właśnie. Nawet w energetyce czy w górnictwie jest taki rozdział budowa kopalni węgla energetycznego i koksującego, a więc budowa, nie likwidacja, budowa. I tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście był dobrze przyjęty, mówiąc, mam nadzieję, że generalnie, ale przy tym to przyglądać się oczywiście monitorowi, związki zawodowe przede wszystkim, bo oni są jednym jakby z tych nóg, jak się wyrażę, porozumienia tych filarów. No i mam nadzieję, jestem przekonany, że realizacja tego zupełnie zmieni obraz Śląska jako obszar taki innowacyjny, zmiana tego przemysłu ciężkiego, który będzie nadal, nie ma co mówić. Przemysł ciężki, górnictwo, hutnictwo, ono u nas będzie zawsze, ale byle ono było efektywniejsze i tak dalej, i tak dalej. A więc ten program rzeczywiście napawa dużą nadzieją.
A w tle za panem posłem są jakieś ptaki.
Mam tutaj w domu praktycznie papużki, dlatego zawsze mi tak, jak mówię z kim rozmawiam, to tak jak pan zwrócił uwagę, to ja również mówię, tak jest, to rzeczy takie kojące, takie po prostu zawsze śpiewy w sumie.
To proszę i ptakom, i panu posłowi przekazujemy serdeczne pozdrowienia z Jarmarku Wnet, z Warszawy, z ulicy Emilii Plater 29.
Ja również życzę najlepszego i słuchaczom, i panu, i wszystkim radia, że się rozwijało, no i rzeczywiście błogosławionych, radosnych, pogodnych świąt.
Wszystkiego dobrego. Czesław Sobierajski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka Wnet. A w naszym studio tutaj przy ulicy Emilii Plater Marta Gajęcka, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Obserwowaliśmy głosowania w Komisji Europejskiej, tam mamy teoretycznie, Polska ma swojego przedstawiciela, pani Bieńkowska jest komisarzem, czy nie wiemy jak ona głosowała i nie wiemy jak się zachowała, ale wiemy co postanowiła Komisja Europejska i jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski na temat zachowania pani Bieńkowskiej.
Na pewno nie dotarła do nas informacja, żeby pani komisarz była przeciwna tej decyzji, co samo w sobie jest skandaliczną sytuacją. na pewno powinna była podjąć wszelkie możliwe działania, żeby próbować nie dopuścić w ogóle do sytuacji, w której tego typu decyzja jest głosowana. Powinna była próbować to blokować.
Taka możliwość, Pani zdaniem, zablokowania decyzji Komisji Europejskiej przez jednego komisarza jest?
Powiem tak, skoro mi się udało zablokować w ogóle w Europejskim Banku Inwestycyjnym możliwość dyskutowania o finansowaniu gazociągu północnego, to znaczy, że taka możliwość istnieje. Nie tylko spowodowałam, że finansowanie gazociągu północnego zostało zablokowane, ale powiem tak, udało mi się to zablokować i udało mi się pozostać w bardzo dobrych relacjach ze wszystkimi ludźmi, którymi razem pracowałam w zarządzie. Więc ja osobiście uważam, że to jest możliwe. To wymaga tylko bardzo dużej determinacji, bardzo dużego wysiłku. To oznacza, że trzeba być gotowym do tego, żeby powiedzieć wszystkim nie, nie dla projektów, które dzielą Unię Europejską. I taka decyzja jak ta, ona też tak naprawdę dzieli Unię Europejską i ona stoi tak naprawdę w sprzeczności z ideą integracji europejskiej.
Ta decyzja Komisji Europejskiej?
Tak, ona dzieli. Ona dzieli.
W jaki sposób?
Ja osobiście uważam, że każdą kwestię sporną, każdy konflikt da się rozwiązać do momentu, kiedy nie przekroczy się pewnych granic. I te granice nigdy nie powinny były być przekraczane. Uważam, że to jest kwestia, o której było trzeba rozmawiać, dyskutować. Powinna była robić to pani komisarz. Powinna była przedstawiać wszelkie możliwe racje. Nigdy nie atakuje się swojego własnego państwa. I mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, dużego doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami unijnymi, pracy w instytucjach unijnych, ja naprawdę nigdy nie widziałam, żeby przedstawiciele państw zachodnioeuropejskich, niezależnie od ich osobistych preferencji politycznych, na forum europejskim atakowali swoje własne państwo. Ojczyzna jest wartością, której nie wolno w taki sposób atakować.
A komisarza europejskiego nie wolno odwołać, bo takie jest prawo europejskie i pani Bieńkowska jeszcze przez 2 lata będzie przedstawicielem Polski w Komisji Europejskiej?
Powiem tak, komisarz, podobnie jak członek zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jest niezależny. Ja blokowałam finansowanie gazociągu północnego nie dlatego, że ktokolwiek wydał mi takie polecenie. Nigdy nikt mi takiego polecenia nie wydał. To jest kwestia pewnej niezawisłości intelektualnej przede wszystkim i zdolności do oceny tego, co jest dobre dla Polski, ale także co jest dobre dla Europy, dlatego że to są kwestie, które wykraczają dużo dalej niż własne państwo. Tu chodzi o Europę. To znaczy ja osobiście uważam, że Polska powinna zainicjować dyskusję w Unii Europejskiej na temat reformy instytucji unijnych. Powiedzmy sobie to otwarcie. To nie jest kwestia dyskusji na temat wychodzenia z Unii Europejskiej. Nie. To jest ten moment, w którym Polska powinna podjąć dyskusję na temat tego, jak te instytucje powinny zostać zreformowane, żeby Europa była w stanie sobie poradzić chociażby z tak fundamentalną kwestią, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim własnym obywatelom, co jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Dzisiaj w Paryżu czy w Brukseli widok żołnierza z karabinem maszynowym w centrum miasta jest widokiem, do którego myślę, że pan Timmermans się za bardzo przyzwyczaił i stracił wrażliwość na prawdziwe problemy Unii Europejskiej.
Ważne w takiej dyskusji jest to, żeby była druga strona, która zechce słuchać. W Berlinie wprawdzie prezydent Francji spotkał się z premierem Morawieckim i rozmawiali, ale to nie znaczy, że prezydent Francji posłuchał tego, co mówił mu premier Rzeczpospolitej.
Myślę, że to bardzo dobrze, że premier Morawiecki spotkał się z prezydentem Francji i myślę, że takich spotkań i takich rozmów po prostu potrzeba więcej. Przekonanie państw Unii do naszych racji, wytłumaczenie im naszej sytuacji, to wymaga bardzo dużego trudu. Ten trud został przez premiera Morawieckiego podjęty, co mnie bardzo cieszy. I ja osobiście uważam, że to jest pewnie początek takich rozmów i tych rozmów będzie trzeba jeszcze wiele odbyć, ale bez wątpienia trzeba to robić. Po prostu trzeba rozmawiać, tak jak ja swojego czasu rozmawiałam z moimi kolegami w zarządzie, wśród których, proszę pamiętać, byli Niemcy, Francuzi, Portugalczycy, przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Włosi. I ja z nimi wszystkimi rozmawiałam. I udało mi się ich przekonać i wytłumaczyć im, że to jest projekt, który dzieli Europę. Udało mi się to wytłumaczyć mojemu koledze, który był Niemcem i z którym po dzień dzisiejszy pozostajemy w bardzo przyjacielskich relacjach. To znaczy, że to da się zrobić.
A poznała pani Mateusza Morawieckiego wtedy, kiedy jeszcze nie był premierem Rzeczpospolitej?
Tak, poznałam pana premiera, kiedy nie był jeszcze premierem Rzeczpospolitej i zawsze sobie bardzo ceniłam jego profesjonalizm.
Minister Marek Suski opowiadał o tym, jakim było dla niego zaskoczeniem, że zadzwonił do niego Mateusz Morawiecki z propozycją, a do pani zadzwonił już Mateusz Morawiecki z propozycją, czy nie?
Mieliśmy okazję z panem premierem rozmawiać w trakcie zaprzysiężenia rządu i mam nadzieję, że będzie nam się bardzo dobrze układała współpraca.
Na jakim polu?
Jestem doradcą prezydenta, więc myślę, że ta ilość pól jest nieograniczona.
W jakiej dziedzinie doradza pani prezydentowi?
W kwestiach gospodarczych kieruję też zespołem do spraw bezpieczeństwa energetycznego przy prezydencie. Także wyzwań i możliwych obszarów do współpracy jest naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się bardzo dobrze układała.
Wątek bezpieczeństwa energetycznego oczywiście pojawił się w exposé premiera Mateusza Morawieckiego z jednym zdaniem na temat elektrowni atomowych. Co to zdanie oznaczało? Czy mamy taki pomysł, żeby te elektrownie atomowe budować?
Musimy dywersyfikować źródła dostaw energii. Więc każdy projekt, który będzie temu służył, na pewno będzie realizowany.
A ten by służył, czy nie?
Myślę, że może posłużyć.
Ale może też nie.
Sądzę, że wszystko zależy od tego, jak projekt zostanie ustrukturyzowany, jak projekt zostanie złożony. Proszę pamiętać, że to jest zawsze tylko jeden z elementów tej ogromnej układanki, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Musimy budować Baltic Pipe, musimy budować elektrownie offshore'owe na morzu. Elektrownia atomowa też może być elementem bezpieczeństwa energetycznego. Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z ogromnym postępem technologicznym i tu też zawsze należy pamiętać o tym, że trzeba wybrać taki moment na budowę elektrowni, w którym jesteśmy w stanie zapewnić sobie dostawę najlepszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Ale teraz otwieramy kolejne elektrownie węglowe i to jest coś, z czego bardzo dumny jest minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski.
Myślę, że należy na to patrzeć w ten sposób. Dzisiaj węgiel jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego. Powiedzmy sobie wprost, nie ma dzisiaj możliwości zabezpieczenia systemu energetycznego tylko poprzez energetykę odnawialną. Energetyka odnawialna ma to do siebie, że jak wiatr wieje, jak słońce świeci, to mamy energię. Jeżeli wiatr nie wieje i nie mamy słońca, wówczas energii nie mamy. Do tego, żeby można było bezpieczeństwo energetyczne zapewnić tylko przy wykorzystaniu energetyki odnawialnej, są potrzebne magazyny energii. Tych magazynów na taką skalę, żeby w skali całego kraju można było zapewnić bezpieczeństwo, dzisiaj nie ma. W związku z tym tak naprawdę, żeby to bezpieczeństwo zapewnić i żeby niezależnie od tego, czy słońce świeci i wiatr wieje, żeby Polacy mieli prąd, dzisiaj to bezpieczeństwo zapewniamy wykorzystując węgiel. Gdybyśmy nie wykorzystywali węgla, musielibyśmy...
To byśmy nie mieli prądu.
Tak, ale musielibyśmy radykalnie zwiększyć zużycie gazu. Proszę pamiętać, że nie mamy jeszcze wybudowanego Baltic Pipe. Jest to projekt, któremu wszyscy ogromnie kibicujemy, który prowadzi minister Naimski i który myślę, że mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej zrealizowany. W związku z tym, jeżeli nie chcemy doprowadzić do radykalnego zwiększenia wykorzystania gazu, po prostu musimy to bezpieczeństwo zapewniać poprzez wykorzystanie węgla. Nie zmienia to faktu, że musimy także uczestniczyć w wyścigu technologicznym i musimy także inwestować w nowe technologie wykorzystania węgla, ale także w nowe technologie związane z magazynowaniem energii. Tak, żeby móc kiedyś faktycznie tą energię ze źródeł odnawialnych magazynować na potrzebną nam skalę.
Premier Mateusz Morawiecki był wczoraj na Śląsku, powiedział, że inwestycje na Śląsku będą wynosić 45 miliardów złotych. Skąd my te pieniądze bierzemy?
Jak widać, udało się uszczelnić system VAT-owski.
Coś, co wszyscy mówili, że się nie da.
Myślę, że dużo można zrobić z tego systemu VAT-owskiego. Myślę, że przez wiele lat ten VAT po prostu był w Polsce rozkradany. Jak pan premier bardzo ładnie powiedział, to nie były karuzele, to były lunaparki. I myślę, że tu został włożony ogromny wysiłek w to, żeby rzeczywiście ten system uszczelnić. Jak się okazało, tych pieniędzy rzeczywiście jest dużo więcej. Wszyscy zawsze twierdzili, że się nie da, a tu nagle rząd pokazał, że jednak się da.
Nie ma pani oczywiście czasu na przedświąteczne zakupy na naszym jarmarku.
Panie redaktorze, czas na zakupy na przedświątecznym jarmarku mam zawsze. W związku z tym na pewno zrobię jeszcze tutaj mały rekonesans.
Mogę pani polecić rozmaite stoiska, bo je dobrze znamy. Jeszcze z czasów konesera niektóre można zacząć od tortu makowego, ale dzisiaj bardzo smaczne.
Zaraz sprawdzę. Sprawdzę, panie redaktorze.
Marta Gajęcka, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję wszystkim.
I zdrowych i pogodnych świąt. Jeszcze pani z prezydentem będzie się przed świętami widziała?
Już żeśmy sobie złożyli życzenia.
I czego pani życzyła prezydentowi?
Wypoczynku. Wypoczynku i pogody ducha i dużo, dużo zdrowia i pomyślności w nowym roku.